Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Drodzy bracia, w powołaniu kapłańskim z księdzem prałatem Tadeuszem, dziekanem dekanatu łańcuckiego na czele, drogie siostry zakonne, drodzy bracia i siostry, drogie dzieci, które przybyłyście na tę szczególną mszę świętą związaną z czwartą niedzielą Adwentu. Pozwólcie może, że na początku zaadresuję takie opowiadanie do dzieci, ponieważ napełniają tę świątynię razem ze swoimi rodzicami, co jest pięknym obrazem. Wyobraźmy sobie, że siostra prowadzi katechezę i mówi do dzieci o rzeczach ostatecznych, o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za dobro i za zło i że w rezultacie otrzymamy na końcu naszego życia, na końcu świata, tego naszego świata i powszechnego, nagrodę lub karę. I tak bardzo plastycznie siostra przedstawia to, co nas czeka, rzeczywistość piękną, rzeczywistość nieba, te wszystkie wspaniałe chóry, wspaniałe przebywanie z Panem Bogiem. Mówi też o tych tragicznych momentach, gdy utrwala się dobro lub zło i tego zła jest za dużo i wtedy człowiek ponosi konsekwencje, idzie do czyśćca albo nie daj Boże do piekła. I na końcu, podsumowując katechezę, zadaje pytanie do dzieci. Dzieci, gdzie byście chciały pójść? No i jedno się zgłasza, siostra usatysfakcjonowana, że katecheza przyniosła owoc i pyta się, gdzie chciałbyś pójść? Do domu. Dom jest czymś bardzo pięknym. O tym domu mówiło dzisiejsze pierwsze czytanie. Poprosiłem o to, aby właśnie ten fragment Księgi Pisma Świętego, Księgi Samuela był przeczytany. Ukazuje on rozmowę między Natanem a Dawidem, a właściwie posłanie Natana, które zostało skierowane od Pana Boga do Dawida. Dawid chciał zbudować Panu Bogu dom. Duży dom, dużą, piękną świątynię, najwspanialszą na świecie. Ale Pan Bóg powiedział, że nie będzie budował tego domu. Dlaczego? Bo jego ręce były za dużo skalane krwią. Jakby nie nadawały się do budowy wspaniałego domu dla Pana Boga. Nie Ty zbudujesz mi dom, ale kto inny zbuduje dom? I chodziło tutaj, drodzy bracia i siostry, nie tylko o ten dom w postaci pięknej świątyni jerozolimskiej, którą rzeczywiście zbudował jego syn, Salomon, ale chodziło o wybudowanie niezwykłego domu, który będzie trwał na wieki. Świątynia Salomona, jak wiemy, została zniszczona, został tylko po niej mur płaczu. A świątynia ta, o którą chodzi, trwa i my mamy budować tę świątynię. Tak jak, drodzy bracia i siostry, wiemy, że budowa domu, zakup mieszkania jest czymś wielkim. Mamy i chcemy być budowniczymi domu. Nie tylko w tym sensie materialnym, że chcemy mieć własny dom czy własne mieszkanie. Staramy się o to, aby ono było piękne i wygodne i przyciągające. Tak jak z tego opowiadania katechetycznego dziecko. Chcemy, żeby ten dom był zbudowany w oparciu o trwały fundament i żeby nas przyciągał. Każdy z nas jest powołany do tego, aby być budowniczym domu. Domu w rozumieniu takim duchowym, nie tylko materialnym. Bo jak dobrze wiemy, a starsi o tym na pewno dobrze wiedzą, można mieć wspaniały dom, wspaniałą willę, ale do niego człowiek nie ciągnie, gdy nie ma tam atmosfery. Gdy nie ma tam tego, co nazywamy wzajemną miłością, życzliwością. Bywa, że młody człowiek ucieka z domu, nie dlatego, że jest głodny, że nie ma gdzie mieszkać, a dlatego, że jest mu w domu źle, że nie ma miłości, że nie ma go kto wysłuchać, nie ma z nim kto porozmawiać i podzielić z niego dziecięcych czy młodzieńczych trosk. Dom przede wszystkim, drodzy bracia i siostry, to ludzie, to dom, to miłość, to atmosfera, to ład. Bez domu jest bezdomność, nawet wtedy, kiedy człowiek ma w sensie fizycznym mieszkanie ładnie, wygodnie urządzone, czy dom pięknie wykończony, jeżeli nie ma tam tego, o czym wspominaliśmy wspólnie, to znaczy jeżeli nie ma atmosfery, nie ma ładu, nie ma miłości, nie ma jedności, to wtedy przestaje być ten dom czymś, co przyciąga. Taki dom buduje się długo, wymaga wysiłku. W domu, w którym jest atmosfera i zawsze jest jedność, nie ma kłótni, w domu obowiązuje wzajemne poszanowanie i służba drugiemu człowiekowi. Wszyscy jako domownicy mamy sobie posługiwać. W domu jest prawo wierności, miłość, którą przysięgają sobie małżonkowie, która tworzy ich wspólnotę do końca życia. W domu jest coś niezwykłego. Nawet gdy ten dom jest biedny i ubogi, on przyciąga. Kiedy pielgrzymi wędrują po Ziemi Świętej, odwiedzają różne zabytki, wspominają miejsca związane z życiem proroków, ale także z życiem Chrystusa, naszego Zbawiciela. W Nazarecie przewodnicy prowadzą do domu Józefa, do domu Maryi. To nie był jakiś wyszukany dom, jakiś ekstrawagancki, wielki pałac. To był jeden z typowych domów, które wówczas w Nazarecie miały miejsce, istniały. Ale wiemy, o czym przypomina nam papież Paweł VI, że był to niezwykły dom, niezwykła atmosfera, niezwykła szkoła, która mimo ubóstwa materialnego jest do dzisiejszego dnia przykładem. O takiej atmosferze mówił także święty Jan Paweł II, kiedy przebywając w Nazarecie, znalazł się także i w tym miejscu, gdzie był dom Maryi. Mówił, że jest to miejsce intymne, bardzo wrażliwe, bardzo, bardzo bliskie sercu jego jako papieża i każdego człowieka. Święta Bożego Narodzenia, które już są tak bardzo blisko, skłaniają nas do tej refleksji, by popatrzeć na dom w Nazarecie, by popatrzeć na stajenkę betlejemską, by popatrzeć także, o czym mówi nam dzisiejsza Ewangelia Święta, na dom świętej Elżbiety. Było coś dziwnego, coś, co łączyło wszystkie te domy. To atmosfera wiary, atmosfera tej miłości, atmosfera także zadziwienia wobec wielkich planów, wobec wielkiego zamiaru Pana Boga zmierzającego do zbawienia nas wszystkich. Bo rzeczywiście te obrazy biblijne postaci domu Maryi, domu Matki Najświętszej, domu Świętej Elżbiety zapowiadają tę rzeczywistość, którą budował także sam Chrystus. On także jest, jego też można nazwać, budowniczym tego domu, którym jest Kościół. On miał swój dom w Nazarecie, ale chciał wybudować taki dom duchowy, który będzie schronieniem, który będzie sprawiał atmosferę, dobrą atmosferę w życiu każdego człowieka. Bo do tego domu, który Chrystus budował, którym jest Kościół, jesteśmy powołani wszyscy. Chcemy, by w tym domu, którym jest Kościół, obowiązywały te zasady, które są bliskie każdemu domowi, w którym mieszkamy, które powinny być bliskie każdemu domowi, a więc by w każdym domu, w tym domu, którym jest Kościół, Kościół jako wspólnota wiary, była miłość, była jedność, była wzajemna służba, była wierność swojemu powołaniu. Ta służba i wierność sprawiają, że ten dom jest nasz, że Kościół jest nasz, że Kościół nie jest papieża, czy biskupów, czy kapłanów, ale nas wszystkich. I trzeba nam, drodzy bracia i siostry, odkryć w Kościele, w wspólnocie wiary, tę atmosferę domu i naszą odpowiedzialność za ten dom, za tę wspólnotę. Ta odpowiedzialność będzie polegała na tym, że będziemy kochać nasz Kościół, że będzie nas boleć, gdy nie daj Boże ktoś będzie atakował Kościół jako wierzących, będzie atakował papieża czy prawdy wiary, czy podważał te zasady wiary katolickiej. Trzeba umieć uczestniczyć także w życiu Kościoła, jak choćby tu, gdy widać dzieci, młodzież zebraną przy ołtarzu, śpiewającą w scholi, włączającą się do różnych grup duszpasterskich. To jest ta wrażliwość, która jest rzeczą cenną i którą trzeba podtrzymywać, także mając odpowiedzialność za wspólnotę wiary, ale także również za miejsce, gdzie gromadzi się wspólnota wiary. Ksiądz prałat zaprosił dzisiaj biskupa diecezjalnego po to, aby wspólnie dziękować za tę troskę, którą przejawia łańcucka parafia o swoją wspólnotę wiary. Największa, najlepsza troska, najlepszy znak tej troski to jest nasza obecność w świątyni. Nasza obecność w sakramentach świętych, w sakramencie pokuty czy w sakramencie Eucharystii. To jest największy sposób pokazania swojej łączności z Panem Bogiem, który jest naszym Zbawicielem, który czeka na nas w każdym sakramencie. Ale oprócz tego, oprócz tej duchowej troski, dzisiaj dziękujemy Panu Bogu i ludziom za tę troskę, która została zwieńczona, zakończenie pewnego etapu prac związanych z remontem tej świątyni. To rzeczywiście miejsce i czas, który wpisuje się w panoramę Adwentu. Adwent nakazuje od pierwszej niedzieli refleksję nad naprawianiem dróg wiodących do Pana, nad remontem tych dróg, nad wyrównaniem nierówności, nad wyprostowaniem różnych pokrętnych dróg ludzkiego życia. Coś podobnego można odnieść do świątyni, która gromadzi nas i która jest miejscem przeznaczonym do tego, aby dokonywały się tu wielkie tajemnice naszej wiary, zwłaszcza Eucharystia. Bardzo często podkreśla się, że święci, którzy żyli w sposób bardzo ubogi, jak choćby święty Franciszek, bardzo wielką wagę przykładali na przykład do naczyń liturgicznych. Uważali, że naczynia powinny być jak najpiękniejsze, jak najcenniejsze, po to, aby ta tajemnica, aby podkreślały wagę tej tajemnicy, która ma miejsce na ołtarzu. I chociaż, drodzy bracia i siostry, w Kościele katolickim, w naszym chrześcijaństwie jest wiele różnych świątyń, bardzo pięknych, zabytkowych, zadbanych, mniej zadbanych, one są piękne, zwłaszcza wtedy, kiedy są napełnione nami, wiernymi. Kiedy dokonują się tam tajemnice wiary, kiedy przystępujemy do spowiedzi świętej, kiedy ubogacamy, uświęcamy nasze życie przez przyjmowanie sakramentów świętych. Powtórzmy raz jeszcze najpiękniejszy moment, gdy przyjmujemy komunię świętą. Drodzy bracia i siostry, dziękujmy za to Panu Bogu, że udało się wyremontować tę świątynię, że jest piękna i że jest pewną wizytówką także i naszej przemyskiej archidiecezji, bo przecież wielu ludzi przybywają do Łańcuta, patrzy na nie tylko na zamek łańcucki, ale także i na świątynię i na jej stan. Ale też pamiętajmy, napełniajmy tę świątynię naszą modlitwą, naszą obecnością, bo wtedy ona spełni swoją misję. Jest wielką tragedią, kiedy świątynia staje się salą muzealną, kiedy jest przeznaczona na inny cel, chociaż może jest piękna, wyremontowana, ale jak jest pusta i bez modlitwy, to jest wtedy martwa. Życzę, drodzy bracia i siostry, i duszpasterzom, i wam wszystkim, żeby ta łańcucka, piękna świątynia żyła naszą wiarą, naszą miłością i żeby umacniała naszą nadzieję na nasze zbawienie. Amen.